Wydawnictwo Pascal zaprasza do wysłuchania audiobooka Nataszy Sochy Hormonia. Matki, czyli córki. Czyta Paulina Holc. Nagranie Pika Voice Audiobooki. Gdybym teraz, w wieku 70 lat, mogła dać sobie samej pewną radę, to brzmiałaby ona tak. Używaj słowa pierdol się znacznie częściej. Helen Mirren. Rozdział pierwszy. Niebo ziewnęło, a chwilę potem lunął deszcz tak przeraźliwie głośny, że kto wie, czy nie słychać go było nawet w Amsterdamie, o którym od jakiegoś czasu marzyła Kalina. Gdyby dokładnie przyjrzeć się jej marzeniu, okazałoby się, że jest ono nieco oddalone od samego Amsterdamu, a dokładnie o 42 kilometry. Bo tyle wynosiła odległość między stolicą a miejscem, w którym znajdował się jeden z najpiękniejszych holenderskich ogrodów botanicznych, Keukenhof. Prawdziwe królestwo tulipanów. Trudno powiedzieć, dlaczego właśnie tulipany tak ją zachwycały. Być może miało to związek z zapowiedzią wiosny, po której każdy spodziewa się czegoś lepszego, a może podobało jej się to, że tulipany po letnim stanie spoczynku kolejnego roku odradzają się na nowo. Kalina też znajdowała się w stanie spoczynku, który trwał jednak zdecydowanie za długo. Deszcz padał jak oszalały. Uderzał w parapet z taką siłą, że aż uginał się pod nim metal. Ktoś kiedyś powiedział, że jedni słyszą tylko deszcz, inni zaś oklaski. Kalina zdecydowanie należała do tej pierwszej grupy. Znajdowała się w stanie, który poeci pięknie określają mianem melancholii. Tymczasem jest to zwykłe odrętwienie organizmu, rodzaj apatii, marazmu i niekończącego się smutku. Bardzo mroczny stan, niestety dość częsty u kobiet w każdym wieku. Jestem beznadziejna, oznajmiła Kalina deszczowi, a ten tylko przytaknął, stukając miarowo w szyby. Marzenie o Keukenhof zakwitło w jej głowie krótko po tym, jak ponownie wprowadziła się do rodzinnego domu, w którym mieszkała już jej matka Konstancja z kotem Patrycjuszem rasy Sphinx. Nieprawdopodobnie wręcz paskudnym, za to nieliniejącym. Kot Sphinx nie posiadał owłosienia. Odrobina włosów rosła mu wyłącznie na uszach, ogonie oraz na jądrach. On jest łysy, powiedziała kiedyś z obrzydzeniem Kalina, na co jej matka zareagowała w charakterystyczny dla siebie sposób. Spojrzała na nią z wyrzutem, odrobinę chlipnęła i oznajmiła: ty wiesz, że ja się brzydzę włosów. To było dokładnie 13 lat temu. Kot nadal żył. Nadal był odrażająco łysy, z wyjątkiem wspomnianych uszu i jąder. A Kalina nadal czuła, że ze Sfinksem jej nie po drodze. Podobnie jak z matką. Ale do tego nie przyznałaby się za nic w świecie. Wprowadziła się więc po cichu do swojego dawnego pokoju i aby choć odrobinę poczuć się lepiej, wyhodowała sobie kolejne marzenie, które zapisała na tajnej liście, o której nigdy nikomu nie powiedziała. Numer 8. Keukenhof. Ciekawe, ile jeszcze lat będzie musiała czekać, żeby w końcu zakwitnąć, jak tulipan na wiosnę. Ciekawe, ile razy jeszcze matka wyciśnie z siebie taką nadprodukcję opiekuńczości, że cebulka nie będzie miała prawa wykiełkować, zaduszona przy pierwszej próbie wypuszczenia pędów. Podobno, kiedy dziecku usuwa się kamienie spod nóg, w przyszłości potknie się o ziarnko piasku. Kalina nawet te ziarnka miała usuwane. Nic dziwnego, że żyła jakby obok życia. Jej kłótnie z matką były krótkie, acz intensywne. W zasadzie to nie były typowe kłótnie, tylko kolejne rozmowy prowadzące donikąd. Lub do wielkiego muru, którego nie można ani obejść, ani przeskoczyć. A drabina właśnie się złamała. O, jak choćby ta ostatnia wymiana zdań. Nie powinnaś jechać sama na wakacje. Z uporem powtarzała matka. Mamo, jestem dorosła, a nawet więcej. Mam córkę, mam dwie koronki w uzębieniu. Nie bardzo rozumiem, co ma jedno wspólnego z drugim. Matka wzruszyła ramionami. To, że nie mam 5 lat, a od 15 nigdzie sama nie wyjechałam, bo za każdym razem używasz tego samego argumentu, że nie powinnam. Bo samemu nie wypada. I co, będziesz siedzieć w restauracji jak ten kołek, patrząc w swój talerz zupy i udając, że na kogoś czekasz? Albo może od razu dasz się zgwałcić, bo na pierwszy rzut oka widać, że jesteś samotna, bezbronna i słaba. No tak, bo samotna kobieta w restauracji musi wyglądać na porzuconą lub niedostosowaną do życia w społeczeństwie. Wakacje w pojedynkę to dowód na upośledzenie i seksualne wybrakowanie. Kalina podskórnie czuła, jakie argumenty padną w dalszej kolejności. Poza tym, Kira też chce gdzieś wyjechać. Mam zostać sama? Bingo. Ale dobrze, skoro musisz, to jedź, nie mogę ci przecież zabronić. Tu pojawiło się charakterystyczne siąpnięcie nosem. Oficjalnie nie. Ale podaj mi proszę dokładne namiary, gdyby lekarz musiał powiadomić rodzinę. Jaki lekarz? Dała się złapać Kalina. Matka przeżuwała odpowiedź, chcąc nadać jej bardziej dramatyczny wydźwięk. Mam już swoje lata, a dokładnie 74, więc to może być każdy lekarz. Taki od utraty przytomności, paraliżu, zawału, czy zwykłej niewydolności krążenia. Ale to właśnie niewydolność jest przyczyną zawału, nie kracz. Kalina złapała się za głowę. Nigdy z nią nie wygram. Wyszła na balkon i zamknęła oczy. Próbowała zastygnąć na moment, pozwolić życiu płynąć obok i ocknąć się dopiero wtedy, gdy matka przestanie zasnuwać pokój czarnymi wizjami własnej śmierci. Udar cieplny. A lato ma być rekordowe w tym roku pod względem upałów. Dobiegło ją jeszcze ze środka. Zatkała uszy i zaczęła nucić lot trzmiela. To, co dla niej było zaborczością, Konstancja nazywała matczyną miłością. Wszystko, co robiła, podyktowane było troską o dobro najbliższych. Cóż złego jest w podsuwaniu komuś parasolki, kiedy pada deszcz? Ale ty mi ją podajesz również wtedy, gdy być może dopiero będzie padało, mówiła Kalina. Konstancja nie dostrzegała żadnej różnicy. Kiedy kobieta sama wychowuje, dziecko musi pełnić podwójną rolę. Męża straciła krótko po porodzie. Nie miała siły ani ochoty, by za nim płakać, bo trzeba było zająć się córką i dać jej z siebie tyle, by zawsze czuła się bezpiecznie. Autonomia, mamo, zrozum, że jestem kimś innym niż ty. Pozwól mi upaść. Prosiła i tłumaczyła Kalina, choć najczęściej własnemu odbiciu w lustrze. Nie umiała z nią rozmawiać, bo Konstancja wszystko odbierała jako atak. Z czasem Kalina przestała walczyć z nadmiłością matki i biernie poddała się rytmowi ich wspólnego życia. Mieszkały w dużej przedwojennej willi, która pachniała wprawdzie dawnymi czasami, ale w tym zapachu nic nie przypominało ojca. Kiedyś znalazła jego zdjęcie, przystojny, uśmiechnięty, śmiesznie wygolony, w białej koszuli i spodniach na szelkach. Ale chyba nie zasłużył, by zamieszkać w ramce na ścianie. Spoczywał zatem w starym kartonie wraz z pocztówkami, starymi życzeniami świątecznymi, różową wizytówką jakiejś Luizy i biletem na bal sylwestrowy z 1964 roku. Konstancja najwyraźniej za nim nie tęskniła, wszystkie swoje uczucia przelewając na córkę. Z czasem Kalina uległa złudzeniu, że stała się specyficzną kontynuacją matki, jej kolejnym wcieleniem, kimś, kto nie ma prawa do samodzielnego istnienia, kimś, kto jest w 100% zależny od drugiej osoby i nie potrafi rozpocząć własnego życia. W dzieciństwie Konstancja wyręczała ją niemal we wszystkim. Zawiązywała buciki, czesała włosy, przygotowywała ubrania do szkoły, nie pozwalała chodzić po drzewach, grać w piłkę z kolegami, a koleżanki dobierała według pewnego klucza. Miały być z dobrych domów i dobrze się uczyć. Nic dziwnego zatem, że Kalina nie miała odwagi, by przeforsować własne zdanie. Nie buntowała się, nie stawiała na swoim. Kiedy na pierwszym roku studiów chciała wyprowadzić się z domu, wystarczyło, że Konstancja spojrzała na nią z bólem w oczach. Kalina wycofała się, uznając, że to może rzeczywiście trochę za wcześnie. I zawsze, kiedy próbowała liznąć niezależności, mama szarpała za smycz, albo raczej za pępowinę. Szarpnęła nawet wtedy, gdy Kalina zdecydowanie za wcześnie zaszła w ciążę. Dziecko? Przecież ty sama jesteś jeszcze dzieckiem. Niedawno zaczęłaś studia, dopiero wchodzisz w dorosłość, więc zupełnie nie rozumiem, jak mogłaś mi to zrobić. Kalina też była przerażona. Na szczęście Konstancja stanęła na wysokości zadania i zaproponowała młodym rodzicom, by zamieszkali wspólnie z dzieckiem pod jej dachem. Pomoże im, będzie wspaniałomyślna. Po 10 latach wyprowadzili się do wynajętego mieszkania pod silną presją Adama. Mąż Kaliny naprawdę cenił swoją teściową, ale coraz mocniej czuł pętlę zaciskającą się również na jego szyi. Musimy zacząć żyć na własną rękę, przekonywał nieprzekonaną Kalinę. Zgodziła się w końcu, choć wyrzuty sumienia budziły ją każdego dnia, a wieczorem kołysały do snu. Konstancja doskonale widziała, że traci córkę, dlatego też zastosowała strategię matki bezradnej. Zrzuciła Kalinę z kolan tylko po to, by usadowić się na jej własnych. Kalina coraz bardziej uginała się pod ciężarem rzekomej niezaradności matki i stawała się bezsilną powiernicą wszystkich jej dramatów i kłopotów. W końcu nabrała przekonania, że to ona jest po to, aby wspierać, rozumieć i troszczyć się o kogoś, kto ją urodził i wychował. Tak już w życiu jest, że czasem trzeba zamienić się rolami. Kalina wytrzymała 2 lata w wynajętym mieszkaniu, miotając się tak naprawdę między rolą córki i żony. Trudno stwierdzić, w którym domu przebywała częściej, aż w końcu Adam poszedł w swoją stronę, a ona wróciła z Kirą do matki. Jesteś nareszcie, powiedziała wtedy Konstancja i mocno ją przytuliła. Kalina zrozumiała, że tego domu nie uda jej się tak łatwo opuścić.